Cześć i witajcie w ostatnim odcinku tego sezonu podcastu English Biz. To będzie odcinek wyjątkowy, bo to wy, słuchacze, decydujecie o jego kształcie. Zebrałam pytania, które przesyłaliście do nas w ostatnich tygodniach, te poważne i te z przymrużeniem oka, te językowe i te dotyczące pracy, rozwoju czy przyszłości Business English. Wysyłaliście te pytania za pośrednictwem Spotify, na Instagram lub na mojego e-maila. I jest to nie tylko odcinek Q&A, ale też symboliczne zakończenie tej intensywnej i mam nadzieję bardzo inspirującej pierwszej połowy roku. Dziękuję, że byliście z nami, dziękuję, że byliście ze mną, czy to w samochodach, na spacerach, między spotkaniami i że wspólnie z nami uczycie się mówić profesjonalnym, pewnym i nowoczesnym językiem angielskim w biznesie. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam m.in. trochę o polityce czy o politykach, o słowach, które robią karierę w świecie biznesu lub ją zrobią dopiero w 2026 roku, o zwrotach, które powoli odchodzą do lamusa i odpowiem też na pytania, które Wy najczęściej zadajecie, także tak no, z przymrużeniem oka. And let's jump right into it. Pytanie pierwsze. Czy są tematy, których nie chcesz poruszać w English Biz? Tak, jak najbardziej. Jednym z takich tematów jest pytanie, które bardzo często powtarza się, czy to w social media, czy na przykład na Spotify właśnie. I to jest pytanie o to, jakie znane osoby uczę, albo jakich uczę polityków i czy maczałam palce w angielskim Andrzeja Dudy. Na takie pytania bardzo nie lubię odpowiadać, również ze względu na to, że w kilku przypadkach mam podpisane tak zwane NDA, czyli klauzule poufności. I choćbym bardzo chciała na przykład pochwalić się jakimś swoim uczniem, to po prostu nie mogę tego robić. W kilku przypadkach to są naprawdę bardzo wysokie kary finansowe. Mogę o tym powiedzieć swojej rodzinie, ale też oni chyba nie są zainteresowani, tak by the way. Ale tak publicznie niestety nie mogę o tym wspomnieć i to jest taki temat właśnie, którego nie za bardzo lubię poruszać, o którym nie lubię mówić w English Biz, a czasami aż by się chciało. Wierzcie mi. Drugie pytanie. Który zwrot z Business English najbardziej Ci się przydał w życiu zawodowym? To jest doskonałe pytanie i ja nie umiem tak wprost opowiedzieć Wam teraz o jednym zwrocie czy kilku zwrotach, które się przydały w życiu zawodowym. Mogę powiedzieć na przykład o tych, które ostatnio bardzo ułatwiają mi życie i jednym z takich zwrotów jest na przykład początek zdania given the situation. Czyli zamiast mówić I think that, albo jakiś inny taki bardzo fancy zwrot, to ja po prostu odnoszę się do sytuacji, która dzieje się w tej chwili, która dzieje się na świecie lub też w polskiej polityce i po prostu mówię given the situation, the next steps should be. Na przykład. I właśnie to given the situation jako początek zdania bardzo ostatnio ułatwia mi życie i pracę. Drugi taki zwrot w ostatnim czasie, w zasadzie w ostatnich latach, który świetnie na mnie podziałał, to jest zwrot it doesn't hold water. Czyli to się nie trzyma kupy, to jest odrobinę nonsensem. I ten zwrot też bardzo ubarwił moje wypowiedzi i sprawił, że bardzo często już w tej chwili potrafię przekazać to, co naprawdę mam na myśli. Jeśli jesteście wiernymi słuchaczami English Biz, to oczywiście wiecie, że ten idiom pochodzi z serialu Dyplomatka, The Diplomat. Jest jednym z głównych idiomów, których używała aktorka, postać w tym serialu i my oczywiście zaimportowaliśmy dokładnie to wyrażenie do naszego języka angielskiego w biznesie. Dla mnie jest w tej chwili jednym z podstawowych. Kolejny zwrot, który bardzo lubię i zauważyłam, że ostatnio wręcz nadużywam, to jest at the outset albo from the outset, czyli na początku, na wstępie. I jak chcę zaznaczyć, że robię coś po raz pierwszy, czy też właśnie na początku chcę coś powiedzieć, bardzo często używam at the outset. Może nawet za często w sumie. Kolejny zwrot to jest zdecydowanie at the end of the day, czyli takie bottom line, coś na zakończenie, coś na podsumowanie, ale nieco dłuższe, dużo bardziej naturalne i takie amerykańskie, at the end of the day. To jest też zwrot, który bardzo często możecie usłyszeć na moich lekcjach. I ostatni idiom, bite the bullet, czyli zacisnąć zęby i zrobić coś mimo niechęci, brać byka za rogi. Let's bite this bullet. To jest bardzo często, ja tego używam w odniesieniu na przykład do zadań domowych albo czegoś, co moi uczniowie nie za bardzo chcą robić, a jednak muszą. Więc bite the bullet jako idiom, zacisnąć zęby i zrobić coś mimo niechęci, to jest zdecydowanie coś, co ja bardzo, bardzo często używam. I mam nadzieję, że po tym odcinku podcastu Wy też przekonacie się do tego idiomu. Kolejne pytanie, o to jest bardzo ciekawe. Dzień dobry, czy przypadkiem nie była Pani w Coffee Desk po Wiśle? Niedawno mijałem i twarz mi się z Panią skojarzyła. Pozdrowienia od słuchacza podcastu. I to pytanie zostało zadane w piątek, 13 czerwca i mogę powiedzieć, że nie byłam w Coffee Desk na Powiślu. W całym swoim życiu odwiedziłam to miejsce i uważam, że jest przeurocze i położone w bardzo fajnym miejscu, ale nie, dzisiaj byłam na rogu Chorzej i Marszałkowskiej, ponieważ mieliśmy nasz klub konwersacyjny Business English Speaking Club, druga edycja i ja upiekłam sernik baskijski i rozmawialiśmy sobie o wielu biznesowych sprawach po angielsku. Było cudownie. Mam nadzieję, że nie mniej cudownie niż w Coffee Desk po Wiśle, a ja Pana bardzo serdecznie pozdrawiam. Jakie słowo w Business English robi karierę i pojawia się wszędzie w tej chwili, Pani Olgo? Bardzo dobre pytanie i ja bym je sobie podzieliła na dwa poziomy. Pierwszy poziom to jest B1, B2 i drugi C1, C2, tak żeby to troszeczkę rozgraniczyć i wprowadzić porządek. I na przykład jeśli chodzi o B1, B2 poziom, to takie popularne, często w tej chwili słyszane w codziennej komunikacji biznesowej słowa, to na przykład upskill, czyli zdobywać nowe umiejętności. We need to upskill our team. Podnieść kwalifikacje, jeśli chodzi o nasz zespół. I drugie słowo to jest mindset, czyli nastawienie, sposób myślenia, growth mindset, czyli sposób myślenia nastawiony na rozwój. A jeśli chodzi o poziom C1, C2 i nawet dzisiaj właśnie o tym rozmawialiśmy w trakcie klubu konwersacyjnego, to jest słowo alignment, czyli zgodność, zgranie, na przykład celów i działań. I kiedy nie ma tej zgodności, możemy powiedzieć there is a lack of alignment. Czyli po prostu nie ma zgrania, nie ma spójności. Zdecydowanie align with, alignment, to są takie słowa, typ słów, które w tej chwili są bardzo na czasie. I drugie takie słowo, które faktycznie pojawia się w wielu, wielu miejscach, to jest resilience, czyli odporność, zdolność adaptacji. I taka, można powiedzieć, elastyczność psychiczna lub strategiczna. Resilience, coś niesamowicie popularnego w języku biznesowym. Więc to by były takie cztery słowa, które ja faktycznie mogę przyrzec Wam, że pojawiają się bardzo często i warto je znać. Tylko tak jak powiedziałam na samym wstępie, rozgraniczyłabym poziom B1, B2 i C1, C2. Pani Olgo, czy są jakieś zwroty, które są cringe'owe, które dziś brzmią jakby przestarzale lub po prostu są cringe'em? W Business English, jak w każdej żywej formie języka, niektóre wyrażenia po prostu starzeją się źle i stają się, można powiedzieć, cringe'em, bo brzmią sztucznie, nadęcie lub są kojarzone z taką korpomową z lat 90. i 2000. Ja bym chciała teraz przedstawić Wam kilka takich zwrotów, które są niemodne, przesadzone i dziwnie brzmiące, wraz z takim krótkim komentarzem. Let's touch base. To jest takie corporate America i brzmi dosyć sztucznie. Lepiej jest powiedzieć let's check in, let's catch up, let's sync. Czyli to touch base powoli odchodzi do lamusa. Drugi zwrot, think outside the box. O tym zwrocie mieliśmy już nawet chyba osobny podcast, jeśli dobrze pamiętam. Na pewno mieliśmy rok temu i to już rok temu był taki wyświechtany frazes, dzisiaj używany bardzo ironicznie. lepiej jest zdecydowanie powiedzieć let's rethink the approach, let's look at this from a new angle. Naprawdę. Kolejne słowo, które źle się zestarzało, kolejny idiom w zasadzie, który fatalnie się zestarzał, to jest blue sky thinking, czyli takie zbyt abstrakcyjne, mocno korporacyjne myślenie i dzisiaj możemy powiedzieć, że dużo lepiej jest powiedzieć big picture ideas niż właśnie to blue sky thinking. I ostatni zwrot, i tutaj wiem, że sporo osób się ze mną nie zgodzi, na przykład szczególnie te, które współpracują z Francuzami, bo to Francuzi uwielbiają ten zwrot, low hanging fruit. Powiedziałabym, że po pierwsze brzmi to bardzo pretensjonalnie, a po drugie spotykamy się z wysokim ryzykiem niezrozumienia. Low hanging fruit. Czyli takie quick win, prawda? Coś łatwego do osiągnięcia. No i właśnie, zamiast tego low hanging fruit możemy powiedzieć quick wins, easy targets, fast improvements, quick gains. Czy to nie brzmi lepiej? Moim zdaniem dużo lepiej i czasami naprawdę warto zrezygnować z takich lekko pretensjonalnych zwrotów lub ze zwrotów, które stają się pretensjonalne na rzecz takich nieco bardziej czytelnych. Kolejne pytanie. Czy masz jakieś angielskie guilty pleasure, serial, film albo podcast? No więc guilty pleasure, to myślę, że to tak nie muszę tego wyjaśniać, to jest coś, co ja rozumiem jako taką łatwą rozrywkę, która może być nieco ogłupiająca, ale jednak daje wytchnienie. I tutaj trafiliście w punkty z tym pytaniem. Widać, że chyba ktoś mnie śledzi na Instagramie, bo dla mnie takim stuprocentowym guilty pleasure to są żony z Beverly Hills. The Real Housewives of Beverly Hills. Tak, żeby jeszcze tylko sprawiedliwości stało się zadość, uwielbiam angielski w tych sezonach i ja właśnie specjalnie oglądam tylko żony z Beverly Hills właśnie przez ten angielski. To jest taki czysty, nieskrępowany niczym angielski i wbrew pozorom jest tam bardzo dużo języka biznesowego. No i ja uwielbiam te postaci, one są tak odklejone, że głowa mała. I tam między innymi jest taka jedna z żon, żona, nie żona, bo ona jest rozwiedziona już dawno, więc ona w sumie nie jest żoną, ale still. Sutton Strack. To jest taka postać tam i ja jestem absolutnie zafascynowana jej akcentem, bo jej akcent to jest coś nie z tej ziemi. Jak już nam się wydaje, że ogarniamy American English, to właśnie wtedy wchodzi Sutton cała na biało. I ja bardzo polecam właśnie tą edycję żony z Beverly Hills, bo tam jeszcze jest jeszcze chyba Atlanta, Orange County, New York, Mormons i tak dalej. Ja bardzo lubię właśnie tą konkretną edycję z Beverly Hills, głównie dlatego, że te panie nie dość, że mają swoje własne biznesy albo opierają się na biznesach mężów, to jeszcze w którymś sezonie tam wchodzą bardzo duże problemy finansowe, jakaś defraudacja, oszukiwanie ludzi i faktycznie ten język angielski w biznesie jest bardzo szeroki, szeroko omawiany, są używane fantastyczne zwroty, bardzo dużo takich finansowych pojęć. Jeśli lubicie tego typu reality show, to ja mogę polecić, tak po prostu. Żony z Beverly Hills. Następne pytanie. Którego angielskiego słowa po prostu nie lubisz? Wow, to jest z pozoru bardzo niewinne pytanie, ale w kontekście oczywiście business English to rzeczywiście są słowa, które mogą budzić negatywne emocje lub skutkować nieporozumieniem. I dla mnie na przykład jednym z takich słów jest conscious. I oczywiście ja wiem, że conscious może oznaczać świadomy, ale w praktyce bywa bardzo często używany jako taki modny slogan, który niewiele wnosi. Dla mnie jest taki troszeczkę nadmiernie woke, czyli niektórzy odbiorcy postrzegają je jako taką część politycznie poprawnego żargonu, ale no, dla mnie to jest bardzo nieprecyzyjne słowo, bo co właściwie oznacza, że business is conscious? No, to jest etyczny, ekologiczny, empatyczny. Bardzo często wymaga to doprecyzowania, dlatego na przykład zamiast conscious decision ja lubię mówić informed decision, czyli przemyślana, oparta na danych decyzja. Albo na przykład zamiast conscious business to powiem values driven company albo ethically run business. I jakoś po prostu mi to dużo, dużo lepiej, dużo fajniej siedzi niż słowo conscious. Drugie słowo, za którym ja nie przepadam, to jest coś, o czym już wspominaliśmy dzisiaj w tym odcinku i to jest low hanging fruit, czyli łatwe do osiągnięcia cele, totalna korpomowa i idiom, który przez bardzo częste użycie stracił na autentyczności i czasami może też sugerować, że coś jest banalne, a co za tym idzie demotywujące dla zespołu. Dlatego ja na przykład lubię mówić quick wins, quick gains, quick starting points, high impact, low effort starting points. I kolejne, trzecie słówko, które nie jest moim faworytem, to jest, uwaga, uwaga, tu będzie zdziwienie, should. Bo dla mnie ono jest po prostu zbyt autorytatywne, lekko osądzające, bardzo często może brzmieć jak krytyka, instrukcja lub rozkaz zamiast propozycji. I dla mnie to słowo też bardzo często blokuje dialog. Zamiast otwierać przestrzeń do rozmowy, może narzucać jeden taki sposób myślenia, jeden tok myślenia. No po prostu nie, tak? Ja wolę na przykład, żeby ktoś mnie zapytał, have you considered, albo let's explore this idea, or this could be worth trying, niż właśnie naciskał mnie z tym should. Nie lubię. Dlatego przejdźmy sobie do kolejnego pytania, które też jest fascynujące. Jakie trendy językowe obserwujesz w świecie biznesu na przełom 2025-2026 roku? Trend watching w języku. To jest to, co lubimy w English Biz najbardziej. I teraz moim zdaniem słowa, które mają bardzo duży potencjał zyskać na popularności w 2026 roku, tak po prostu bazując na trendach w gospodarce, technologii, komunikacji i kulturze pracy, to są na przykład przymiotnik low lift, mało wymagający, szybki do wdrożenia. We need a low lift solution. I to jest przymiotnik low lift. Tak samo na przykład fractional, przymiotnik częściowy. Na przykład ktoś może być fractional CTO albo fractional CMO. I to się odnosi do zatrudnienia na przykład częściowego CTO. Wydaje mi się, że to słowo na pewno będzie nabierało na znaczeniu. Inne słowo, które bardzo często zaczyna się pojawiać, to również przymiotnik, nie wiem co my dzisiaj z tymi przymiotnikami, mission critical, czyli kluczowy dla powodzenia strategii lub organizacji. Cyber security is now mission critical for every business. Czyli cyberbezpieczeństwo to dziś kluczowa kwestia dla każdej firmy. I mówiąc jeszcze o trendach, to zdecydowanie patrzyłabym też w kierunku silent quitting 2.0 albo soft quitting, czyli subtelna rezygnacja z zaangażowania, tak po prostu bez wypowiedzenia. Managers need to spot signs of soft quitting early. Czyli menedżerowie muszą wcześnie zauważać symptomy cichej rezygnacji. A jeśli pytacie mnie o idiomy, to nadal uważam, że będzie rosło zainteresowanie idiomem move the needle, czyli robić realną różnicę, ale pojawi się też coś takiego jak at the coalface, na pierwszej linii, w miejscu, gdzie dzieje się prawdziwa praca, at the coalface, coal jak węgiel, heavy lift, duże wyzwanie, trudne zadanie, changing the company culture will be a heavy lift, run lean, czyli działać oszczędnie, efektywnie, we have to run lean until funding improves, i ostatnie, on everyone's radar. Coś, czym wszyscy się interesują, coś, co jest priorytetem. AI is now on everyone's radar. Czyli sztuczna inteligencja jest teraz na celowniku wszystkich. Tak uważam, możecie mnie z tego rozliczyć później, że to będą zwroty i idiomy, które zostaną z nami. Pojawią się oczywiście w 2025 roku, dokładnie teraz, ale zostaną z nami również na przyszły rok. Kolejne pytanie, czy kiedyś nagrywałaś, miałaś zamiar lub nagrałaś już odcinek, którego prawie nie opublikowałaś lub po prostu którego nie opublikowałaś, dlaczego? Był taki odcinek, którego nie opublikowałam i to był odcinek z jednym z posłów z Koalicji Obywatelskiej a propos kampanii wyborczej i czerpania z wzorców amerykańskich, jak to robić, jakim językiem, jak w ogóle do tego dojść, jaki poziom angielskiego jest potrzebny, żeby działać w takiej skali. I niestety ten odcinek był całkowicie bezwartościowy, był jedną wielką agitacją polityczną i po prostu to nie byłby dobry odcinek, nic byście się nie dowiedzieli ciekawego z niego. Miałam wrażenie, że to było dalekie od wszelkiego added value. No i to było takie bardzo duże rozczarowanie dla mnie, ponieważ dużo się przygotowywałam, bardzo dużo zabiegałam o ten odcinek, zabiegałam, żeby ta konkretna osoba się pojawiła w odcinku, a okazało się, że nie ma zupełnie nic do powiedzenia. I tutaj z kolei, z drugiej strony, on the flip side, mogę Was bardzo serdecznie zaprosić jeszcze raz na wideocast, który nagraliśmy razem z Przemkiem Gerszmanem, autorem newslettera 52 notatki i to z kolei uważam jest bardzo dobry odcinek, nieskromnie mówiąc, i on jest oczywiście do odsłuchania na wszystkich platformach podcastowych i też na YouTube Talk FM. Bardzo serdecznie Wam polecam, bo to jest a whole other ballgame. Co najbardziej Cię denerwuje w popularnych poradach do nauki języka angielskiego? Puszka Pandory. Doskonałe pytanie, bo denerwuje mnie bardzo dużo. I być może dlatego właśnie nie śledzę w social media żadnych, absolutnie żadnych kont związanych z nauką języka angielskiego, bo takim moim głównym triggerem jest coś, co bardzo często się w tej chwili pojawia, pop psychologia. Dziwne, bardzo odklejone, motywacyjne treści, które są poprzeplatane zachętą do wykupienia jakiegoś kursu językowego i bardzo często te treści są publikowane przez osoby, które z psychologią nie mają nic wspólnego, nawet nie stały koło studiów psychologicznych, a na przykład przeczytały jakiś podręcznik do NLP albo książkę Briana Tracy. I nie jestem fanką, i to muszę powiedzieć uczciwie, żeby w czasach poważnych kryzysów zdrowia psychicznego urządzać sobie właśnie takie internetowe targowiska bazujące na naprawdę tanich poradach motywacyjnych i to wszystko połączone czy podlane takim sosem z profesjonalnej nauki języków obcych. Na coś takiego zdecydowanie mówimy nie. Czy jest jakiś odcinek, którego słuchacze nie docenili, a Tobie bardzo się podobał? Ciężko mi powiedzieć, czy słuchacze nie docenili, ale na pewno są takie dwa odcinki, które czasami jest mi przykro, że może bardziej się nie przebiły. Jednym z takich odcinków jest dawno temu nagraliśmy odcinek o serialu Ted Lasso i moim skromnym zdaniem to był świetny odcinek, bardzo taki kulturalny, mnóstwo ciekawostek, no nie wiem, wydaje mi się, że wszystko co można chcieć w podcaście zostało zawarte właśnie w tym odcinku o serialu Ted Lasso i miałam takie poczucie, że może troszeczkę za mało osób zwróciło na niego uwagę, może dlatego, że był bardzo długi, ale do dziś jestem z niego bardzo dumna i uważam, że to był kawał dobrze zrobionej roboty, ogromny research i przede wszystkim ten odcinek był też doskonale zmontowany, ale to już oczywiście zasługa Bartka Dąbrowskiego, któremu ja bardzo, bardzo dziękuję. A drugi taki odcinek to chyba ten niedawny a propos Ursuli von der Leyen, gdzie no tytaniczna praca, tytaniczny research, żeby to wszystko zebrać, żeby Wam opowiedzieć, żeby na pewno być pewnym, że to są te zwroty, te wyrażenia, których ona używa I przez moment miałam taki lekki niedosyt, że może za mało komentarzy pod odcinkiem, może za mało osób, które powinny zwrócić na niego uwagę, a jednak go ominęły i może tak po ludzku było mi odrobinę przykro, ale moi uczniowie na przykład powiedzieli, że wysłuchali z zainteresowaniem i że był świetny, więc ja mogę tylko polecić. Odcinek o tym, jak mówi Ursula von der Leyen. Olga, jakie pytanie po angielsku powinno zniknąć z rozmów kwalifikacyjnych? Ło, to jest świetne pytanie i wydaje mi się bardzo na czasie. No i takie jedno z najbardziej przestarzałych i krytykowanych pytań, które powinno zniknąć faktycznie z rozmów kwalifikacyjnych w nowoczesnym business English, to powinno być What is your biggest weakness? I teraz dlaczego powinno zniknąć? Kandydaci znają tę pułapkę na pamięć i często odpowiadają bardzo wymijająco. Na przykład wiecie tam o perfekcjonizmie i tak dalej. To pytanie nie wnosi żadnej realnej wartości. Nie pokazuje prawdziwych kompetencji, nie pokazuje potencjału do rozwoju i co więcej, mam wrażenie, że często wprowadza sztuczną atmosferę, która zupełnie nie sprzyja szczerości. Zamiast tego, takie lepsze pytania, które zachęcają do refleksji i pokazują odrobinę samoświadomości, to na przykład, wydaje mi się, what's something you've worked to improve about yourself recently? Co ostatnio próbowałeś w sobie poprawić i jak ci to wyszło? Can you tell us about the time when you received constructive feedback and what did you do with it? Opowiedz o sytuacji, w której dostałaś konstruktywną informację zwrotną i jak zareagowałaś. I trzecie pytanie, moim zdaniem dużo lepsze od What's your biggest weakness? To jest What kind of support helps you overcome challenges at work? Jakie wsparcie pomaga ci radzić sobie z trudnościami w pracy? Zdecydowanie te trzy pytania moim zdaniem są dużo bardziej efektywne i sprawdzą się po prostu dużo, dużo lepiej na rozmowie o pracę. Ale to oczywiście takie moje trzy grosze. I tutaj we are drawing a line in the sand. Kończymy. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie nadesłane pytania. Mam nadzieję, że ten odcinek Q&A był naprawdę ciekawy, żywy, dynamiczny i dowiedzieliście się czegoś nowego, bo o to chodzi w podcaście English Biz, żeby ten język angielski w biznesie zaskakiwał Was nowoczesnością, świeżością, ale przede wszystkim tym, że jest niesamowicie praktyczny w codziennej pracy. I tak jak wspominałam, to jest ostatni długi odcinek English Biz w tym sezonie, przed przerwą wakacyjną. Nie możemy się doczekać nowego sezonu, żeby zacząć z przytupem i żeby kontynuować tą wspaniałą przygodę, jaką jest nauka języka angielskiego w biznesie. Najpiękniejszego języka ever. Do usłyszenia.